Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód, a moim dzisiejszym gościem jest pani doktor Dorota Skrocka, psycholog. Witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na co dzień prodziekan Wydziału Humanistycznego w Akademii Jakuba Sparadyża.
Do spraw studenckich.
Do spraw studenckich. Pani doktor, wśród problemów społecznych taka piękna konferencja się odbyła w poniedziałek na Akademii Jakuba Sparadyża pod tytułem Rodzina Lubuska w dobie przemian, współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Wśród problemów społecznych obok demografii, bo demografia jest przerabiana na wszystkie możliwe sposoby i odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki, są rozwody. Pani wygłosiła taki wykład na ten temat. Czy można mówić o rozwodach, bo takie są dane statystyczne dosyć niepokojące w województwie lubuskim, wprost o jakichś przyczynach rozwodów?
Szczerze mówiąc, kiedy przystępowałam do pisania tego artykułu, bo rzeczywiście chodziło o wskazanie na zjawisko rozwodów właśnie w naszym województwie, a nie tylko jako takie, to kiedy próbowałam odszukać dane wskazujące, dlaczego w naszym województwie te wskaźniki są tak wysokie, bo one są najwyższe w Polsce.
Bo przypomnijmy, tak, właśnie województwo lubuskie na niechlubnej...
Niestety przoduje, tak.
Liście rozwodowej
tak,
przoduje.
Tak, bardzo podobnie jeszcze wyglądają wskaźniki rozwodów w warmińsko mazurskim. To tak żadne pocieszenie, ale rzeczywiście my jesteśmy numer jeden, a jeśli chodzi już o Gorzów Wielkopolski, to...
Województwa na ziemiach odzyskanych, tak zwanych? Tak.
No, myślę, że jeśli się popatrzy na to, które województwa odwrotnie mają najniższy wskaźnik, to tutaj być może gdzieś już jakaś odpowiedź będzie nam sugerowała, skąd taka liczba w naszym województwie, ale jeśli patrzymy na dane czy na publikacje tego dotyczące, to raczej przyczyny są w całej Polsce podawane bardzo podobne rozwodów. Natomiast dlaczego my się różnimy tak w stosunku do innych województw, to trzeba byłoby dużo bardziej pogłębionych badań.
No wobec tego, bo wymieniłem tutaj demografię, która jest zaniedbana w sposób zupełnie oczywisty. Ja pamiętam takie konferencje na początku 90. lat, gdzie straszono tą zapaścią demograficzną. Gdyby wtedy podjęto jakiekolwiek działania, to dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. No ale wobec tego te rozwody, które są elementem destabilizacji rodziny zapisanej w konstytucji, jakby
tak,
nie było.
Tak.
Jakie są te przyczyny główne?
One są nieco inaczej podawane w danych, które można odczytać z rocznika GUS-u, danych za 2016 rok, bo to są najbardziej aktualne dane dotyczące rozwodów.
No tak,
nieco inaczej w publikacjach psychologicznych, chociaż podobnie. Ale jeśli chodzi o GUS, to tutaj na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskazania, liczbę wskazań jako przyczynek do rozwodu, to jest niezgodność charakterów. Ja myślę, że ten wskaźnik jest mocno nierealny w tym znaczeniu.
Tak podawany tak po prostu, w sądach na ogół, tak, ale naciągany, bo to przecież adwokaci namawiają.
Tak. Żeby było szybciej, żeby też nie ujawniać pewnych może intymnych szczegółów.
Nie da się tego w sposób jasny sformalizować, zdefiniować,
nie,
prawda?
Mało tego. Psychologowie pokazują, że jeśli chodzi o właśnie te elementy osobowościowe, które mogą sprzyjać lub nie powodzeniu w małżeństwie, to nie ma danych, które by pokazywały, że jest jakaś cecha charakteru, osobowości czy temperamentu, która sprzyja. Jasne, coś takiego jak dojrzałość, odpowiedzialność, no to też element osobowościowy.
Stereotypów, tak. Na przykład takich, że przeciwności się przyciągają.
Nie, nie ma danych wskazujących na to, że tak jest. Bo nawet jeśli rzeczywiście są ludzie o bardzo odmiennych charakterach i to nie przeszkadza im we wspólnym życiu, to najczęściej nawet ci z odmiennymi charakterami mają coś, co ich łączy. Coś ważnego, co jednak jest podobne i
a
pozwala.
Tak, pani doktora, takie brutalne przyczyny jak finanse na przykład. Gdzie one się sytuują, jeśli chodzi o przyczyny?
Też się pojawiają, jeśli chodzi o dane GUS-u.
Czyli bieda.
Kredyty być może i nieumiejętność takiej polityki finansowej rodzinnej.
Tak, w rodzinie.
Też albo oczekiwania finansowe, materialne były większe i jeśli rodzina ich nie spełnia, to nie wszyscy potrafią udźwignąć, prawda? Ciężar wspólnego bycia, wspólnego spłacania kredytów, niezaspokajania wszystkich potrzeb. No i rzeczywiście ta przyczyna też się pojawia w danych GUS-u, ale ona się pojawia mniej więcej na czwartym miejscu. miejscu, ale też jest, czyli dosyć wysoko.
Taka spektakularna przyczyna, mam wrażenie, bo ona się pojawia również w różnych artykułach, społecznych wypowiedziach, jak na przykład dziecko niepełnosprawne w rodzinie, jako przyczyna rozpadu.
Nie.
To ale jest przecież często tak, się na ten temat mówi właśnie, że mąż po prostu wyjeżdża.
Mężczyzna.
Do widzenia.
Natomiast w takich danych, które są wskazane i w GUS-ie, i przez psychologów, bo tamte są troszeczkę inne, to jako indywidualny wskaźnik się nie pojawia.
Dzisiaj mamy ten protest w Sejmie i tam ciągle padają takie pytania, gdzie są tatusiowie, ojcowie tych dzieci.
Przy opisie tego zjawiska pojawia się problem akceptacji dziecka niepełnosprawnego, szczególnie po stronie ojca, ale w przyczynach rozwodów nie.
Wobec tego o skutkach porozmawiajmy, bo to chyba łatwiejsze do uchwycenia, czy też trudne?
O tyle trudne, żeby też nie, tak jak tutaj wcześniej zostało powiedziane, żeby nie odwoływać się do stereotypów, że na pewno jak rozwód, to będą historie jednoznacznie negatywne.
No mamy te amerykańskie wzory na filmach, te dzieci z tego małżeństwa, z tamtego małżeństwa, ten z tym, tamten z tamtym.
Patchworkowe tak zwane tak rodziny, jest. Prawda? No, rekomponowane
nie
może.
Nie będę wspominał o tych różnych historiach seksualnych, prawda, identyfikacji. Podobno tak. 13 typów jest, ale to zostawmy na inną rozmowę, mam wrażenie. Pani doktor, jakie skutki oczywiste zupełnie?
Takie poza dyskusją, mimo że wiele osób próbowałoby troszeczkę banalizować je, czyniąc z rozwodu pewien etap, który jest oczywisty, bo tak rzeczywiście się czasami też próbuje na to patrzeć, a nie na jak na dramat.
No te hollywoodzkie wzory, tak? Siódmy mąż, ósmy, dziewiąty i tak dalej.
Natomiast fakt, że jest to dosyć stara skala, ale ciągle się na nią powołujemy i ona pokazuje, w jaki sposób doświadczenie rozwodu dotyka człowieka. Tak zwana skala Holmesa i Rayego to jest skala dotycząca stresu, pewnej gradacji tego, w jaki sposób tak zwane stresory, czyli właśnie wydarzenia o dużym napięciu emocjonalnym wpływają na człowieka, to tam wszystkie z tych wydarzeń są punktowane. Na pierwszym miejscu jest śmierć współmałżonka, 100 punktów, na drugim miejscu jest rozwód, 76 punktów i na trzecim miejscu jest separacja, 65 punktów. Proszę zobaczyć, trzy pierwsze miejsca to są problemy małżeńskie, czy rozstanie, coś, oczywiście inna kategoria, śmierć i na rozwód, ale jednak to pokazuje, że rozwód w tym wymiarze stresogennym ma bardzo duże obciążenie. A co za tym idzie, bo na to też wskazuje potem owa skala, mogą być później oczywiste konsekwencje zdrowotne jako napięcie
dla małżonków. Ale wróćmy do szerszego kontekstu, czyli rodziny. Tam i dzieci oczywiście, bo większość rodzin składa się jednak z małżonków i dzieci w różnej ilości. I tu konsekwencje są chyba oczywiste dosyć.
Tak. Jeśli chodzi o dzieci, to tutaj jest pewien paradoks, bo z jednej strony rosnąca liczba rozwodów to dramat dla dzieci i tego w ogóle nawet nie ma jak kwestionować. Natomiast jest jeszcze inny wymiar tego, że nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu na pewno, dziecko w klasie, które pochodziło z tak zwanej rodziny rozbitej, było wyjątkiem i czuło się z tym, bardzo źle. Natomiast współcześnie ono nie jest wyjątkiem.
Wyjątkiem jest dziecko z normalnej rodziny.
No może aż tak nie. Ale na pewno nie odczuwa aż takiego wyróżnienia negatywnego, prawda? W tym sensie jest mu łatwiej, ale bez wątpienia indywidualnie i to badania też pokazują dużo większe problemy, jeśli chodzi o przystosowanie do życia dzieci z rodzin rozbitych i sporo wskaźników, szczególnie jeśli się weźmie pod uwagę, że potem jest to dziecko wychowywane przez jednego rodzica bardzo często, to te wskaźniki i w zakresie kompetencji społecznych, emocjonalnych, nawet poznawczych, większego wchodzenia w konflikt z prawem, to niestety
wzorów zwyczajnie, jak to w wychowaniu. Pani dziekan.
Oczywiście nie wszystkie.
Pani dziekan, bo na koniec króciutkie pytanie do pani jako prodziekana Wydziału Humanistycznego. Nowy kierunek się pojawił, bardzo interesujący dla nas ludzi mediów. Komunikacja społeczna i medialna.
Tak.
Będzie nabór?
Oczywiście, to znaczy będzie uruchomiona rekrutacja w tym zakresie. Jaki będzie odzew, jakie zainteresowanie? No, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, chociaż kiedy się rozmawia ze studentami, teraz już studiującymi na innych kierunkach, to bardzo często wydaje się, że akurat ten kierunek byłby dla nich atrakcyjny.
I
ale
my,
ten odzew
ludzie mediów, chętnie byśmy takich młodych absolwentów u siebie widzieli. Bardzo dziękuję za to spotkanie w studio. Pani dr Dorota Skrocka, psycholog, na co dzień prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Jakuba z Paradyża, była dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.